Tu Radio Kraków Kultura.
Grudzień u bram, a grudzień to w teatrach nierzadko czas premier wydarzeń nie tylko teatralnych i właśnie takie wspaniałe wydarzenie czeka nas wkrótce na scenie Teatru imienia Słowackiego w gmachu historycznym przy Placu Świętego Ducha. Otóż 17 grudnia poznamy, zobaczymy oficjalnie po raz pierwszy nową kurtynę Teatru imienia Słowackiego i będzie to kurtyna kobiet. 130 pań, krakowianek, ale nie tylko, związanych ze sceną, ale nie tylko, w tym między innymi słynna reżyserka radiowa Romana Bobrowska, również związana w pewien sposób z Teatrem imienia Słowackiego, a poza tym wielkie Polki, autentyczne i historyczne, ale także niehistoryczne, również legendarne, tak jak na przykład Wanda. Tę kurtynę tworzy krakowska artystka wizualna Małgorzata Markiewicz z pomocą tkaczek z Podlasia i z pomocą krakowskich hafciarek ze Stowarzyszenia Lud Art przy Muzeum Etnograficznym w Krakowie. O kurtynach, ich tworzeniu, funkcjach, no i o tym, jaka będzie ta nowa, opowie Państwu za chwilę Anna Bas z Teatru imienia Słowackiego. A o pracy, o tym niezwykłym zamówieniu opowie sama artystka Małgorzata Markiewicz.
Od samego początku, odkąd Krzysztof Głochowski zaproponował mi, żebym zaprojektowała nową kurtynę dla teatru, zaproponował mi to z myślą o tym, żeby ta kurtyna była tkana ręcznie. To było marzenie dyrektora, żeby ją w ten sposób zrobić. To prawda, że pracuję właśnie gdzieś na granicy, na styku właśnie tej sztuki, powiedzmy, designu, czy też właśnie takich przedmiotów użytkowych. I dlatego też wykorzystałam wcześniejsze doświadczenie ze współpracy z tkaczkami z Podlasia, które tkają taką tkaninę ludową, która miała funkcje dekoracyjne. Tak była rozumiana i tak była traktowana tkanina jeszcze na początku XX wieku. I to znaczenie i funkcja tkaniny została zmieniona przez tak zwaną Szkołę Polskiej Tkaniny Artystycznej, czy właśnie przez te twórczynie i twórców, takich jak Magdalena Abakanowicz, czy Wojciech Sadlej, Owicka. Oni gdzieś przesunęli właśnie tę tkaninę z tej funkcji użytkowej do funkcji, czy też właśnie nie do funkcji, tylko jako medium, w którym się wyrażali.
A ty trochę wracasz do tych korzeni, można powiedzieć, bo tworzysz i to, i to.
I to, i to. Tutaj w tym wypadku kurtyna ma oczywiście ten aspekt dekoracyjny do wnętrza, ale równocześnie jest w niej ukryta historia, przekaz, więc przesuwa się znowu tutaj ją w tę drugą stronę. I również skorzystanie z techniki uważanej jako takie rzemiosło ludowe i zaproszenie tego rzemiosła na salony również jest jakimś kolejnym tutaj przesunięciem, czy też innym użyciem tej tkaniny, bo tkanina podwójna zazwyczaj ma taki format maksymalnie, to tak jak krosno jest szerokie na 148 cm, no i ta długość może być po prostu uzależniona od tam grubości tych zwojów, ale zazwyczaj jest to po prostu dwumetrowa, 2 metry na 1,50 m, coś takiego, więc chyba, i nie wiem, chyba się nie mylę, nikt nie użył tkaniny podwójnej w ten sposób, jak ja teraz jej używam, do wykonania tak dużej powierzchni i stworzenia tak dużej kompozycji.
Tkanina podwójna, mówimy o tkaninie zwanej również dwuosnowową.
Tak,
to też jest bardzo ważne, żeby to powiedzieć, bo ta nazwa również funkcjonuje w tradycji. I teraz jak powstawał sam projekt?
No, szczerze, została mi pozostawiona duża dowolność, co jest dobrą rzeczą i może być nie do końca czasem też dobrą. Gdzieś ten feedback taki krytyczny jest pożądany. I kurtyna przechodziła różne, powiedzmy, etapy. Wyszłam od takiego myślenia o niej trochę, jak zakomponowane są tkaniny właśnie, że jest bordiura i centrum, tak samo jak jest w obrazie siemierackim.
Bordiura i pole główne. pewne.
Dokładnie.
Prawda?
Dokładnie.
Tak.
No i właśnie te nazwiska, bo już od samego początku gdzieś ten pomysł, żeby uczcić, upamiętnić 130 kobiet, więc nazwiska, imiona i nazwiska znajdowały się na tej tkaninie. Trochę myślałam o niej w sposób, w jaki projektowałam wcześniej tkaniny podwójne dla Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Właśnie z tym tekstem, które może tutaj warto zaznaczyć, że te moje projekty spotkały się z pewnymi kontrowersjami na Podlasiu, w okolicy właśnie tam, gdzie tkaniny podwójne dwuosnowowe się wykonuje. Niektóre, że były tkaczki, które odmówiły tkania. Powiedziały, że to jest...
Wbrew tradycji pewnie.
Tak, wbrew tradycji one się tego nie podejmą. No a podjęła się tego właśnie pani Bernarda Rość, cudowna osoba, która powiedziała, że ona uwielbia tkać literki i ona bardzo chętnie utka tą tkaninę. I zresztą były 3 tkaniny. Pani Bernarda utkała 2. Jedną utkała pani Lucyna Kędzierska. I też pani Bernarda, dzięki temu właśnie, że była na tyle śmiała, żeby jednak wejść we współpracę ze współczesną twórczynią, dostała nagrodę Kolberga właśnie dzięki temu, że nie powiela tylko wzorów tych tradycyjnych, tylko jest również otwarta na współpracę, na to, co jest nowe. Więc myślę, że te tkaczki na Podlasiu później trochę może żałowały tego nie wejścia w tą współpracę. No ale wracając właśnie do tkani, do naszej kurtyny, była bordiura, było centrum. Później gdzieś to zostało zupełnie zburzone, wywrócone do góry nogami. I już nie ma bordiury i nie ma centrum. Jest grunt oraz pole główne, można tak powiedzieć, że to już odejście jest od tego, tej klasycznego takiego rozumienia i właśnie tkaniny jako dekoracyjnej takiej płaszczyzny, jak i obrazu.
Ale jednak bardziej rozumiem, że po stronie sztuk wizualnych tutaj jesteśmy. Prawda?
Tak, ale też myślę, że ten projekt, który ostatecznie Małgosia zrealizowała, to jest też taki rodzaj manifestu bardzo mocnego. To nie jest tylko kurtyna, którą podziwia się ze względu na jej piękno. Oczywiście to także, bo jest przepięknie zakomponowana, to możemy już zdradzić, ponieważ już mamy do czynienia z gotowymi fragmentami tej tkaniny, nad którą teraz jeszcze Małgosia pracuje. Ale też myślę, że bardzo ważny jest przekaz, który tam jest zawarty. I on jest zawarty zarówno w tej takiej bardziej abstrakcyjnej formie, która też nie wzięła się z niczego, jak również w tych nazwiskach, które się pojawiają, bo są to nazwiska, które oczywiście mogło być ich znacznie więcej, ale postanowiliśmy się ograniczyć. 130-lecie teatru to 130 kobiet. Ktoś powie, a dlaczego tej nie ma, czy tamtej. Ale myślę, że zostawiamy symboliczne, puste miejsce i że zarówno manifestacją jest sama tkanina, czyli technika, w której to zostało wykonane, czyli to tkactwo kojarzone z tym, czym zajmują się kobiety, nazywam czasami lekceważąco robótkami domowymi, prawda? A to jest bardzo ciężka praca, jak widać, jak panie pracują tam. Osadzona też oczywiście w tych wszystkich opowieściach mitologicznych i w całej krytyce feministycznej mówiącej o znalezieniu języka przez kobiety, właśnie odwoływanie się do Arachny, czyli tej takiej mitycznej tkaczki. Więc jest i sama technika jest kobieca, są te nazwiska, jest autorka kobieca i jest to swojego rodzaju manifest, ponieważ Małgosię też zainspirowało pewne też literackie dzieło, nie, które gdzieś tam tak, jest u podstaw.
Jest u podstaw właśnie Żółta tapeta Charlotte Perkins. To jest taka krótka nowela napisana właściwie chyba dokładnie w latach 90. XIX wieku, która jest opowieścią o kobiecie, która jest pisarką, która wychodzi za mąż za lekarza i mąż zaczyna zauważać, że żonie szkodzi pisanie, szkodzi kontakt z ludźmi, ponieważ jest wtedy emocjonalna, przeżywa to, więc on jak najbardziej chce odsunąć ją od tych aktywności.
Żeby jej pomóc oczywiście.
Oczywiście, żeby jej pomóc, tak? Więc jakby im mniej jej wolno robić, tym ona gorzej się czuje, tak? Nie wolno jej spotykać się ze znajomymi, nie wolno jej pisać, nie wolno jej pracować w domu, nie wolno jej pracować w ogrodzie. No i wreszcie mąż wpada na genialny pomysł, że tylko wywiezienie jej za miasto, nad morze, ją może uleczyć. No i ona znowu tam ma nadzieję, że kurczę, może tam będę mogła pisać, może będę miała nowe inspiracje, może kogoś poznam, ale nie, absolutnie mąż nie pozwala jej wychodzić, zamyka ją w pokoju, oczywiście dla jej dobra, na poddaszu, właśnie zrzeczoną żółtą tapetą. No i bohaterka, leżąc w tym łóżku, zaczyna patrzeć na tą tapetę i patrzy. I ta tapeta zaczyna ożywać i jawi się przed oczami więzienie właściwie, że te motywy roślinne na tapecie są kratami, za którymi więzione są kobiety, które nie mogą się wydostać z tego więzienia, więc bohaterka postanawia ją uwolnić. No i tam to już nie będę Państwu zdradzać, co się wydarza. I właśnie ta żółta tapeta jest, stała się takim przyczynkiem w ogóle i powodem, czy też to był początek, kiedy zaczęto w ogóle diagnozować depresję i zaczęto traktować choroby psychiczne jako choroby, jako rzeczywiście coś, co można leczyć i nie leczyć w taki sposób, że właśnie odcinać pacjentkę od bodźców i zamykać ją w domu, tylko rzeczywiście szukać jakichś dróg rozwiązań, bo wręcz pisanie może jej tak naprawdę pomóc wyjść z tego stanu. I dlatego też na kurtynie mamy te roślinne motywy, czy też takie pnącza, ale kobiety, które są już przedstawione na kurtynie, nie są uwięzione, tylko frywolnie hasają po tej strukturze. Że ta struktura już nie więzi, tylko jest pretekstem do jakichś różnych zabaw z nią.
A możemy, oczywiście 130 nazwisk, to jest trochę dużo, żebyśmy wszystkie wymieniły, ale chcę zapytać właśnie według jakiego klucza, no bo pewnie pojawią się kobiety związane z Teatrem imienia Słowackiego, prawda?
Tak. Oczywiście, że aktorki pojawią się, ponieważ gdzieś tam na początku też powstania tego teatru Kamień Węgielny został złożony przez Helenę Modrzejewską i Antoninę Hoffmanową, ale nie ograniczyliśmy się do aktorek. To są kobiety z bardzo różnych dziedzin życia. Widziałam właśnie tu na ścianie u Państwa zdjęcie Romany Bobrowskiej. Mm-hmm. Zdradzam od razu, że jest.
Wspaniała że jest, wiadomość, że to jest news.
Że jest jako bardzo ważna osoba, reżyserka, twórczyni słuchowisk, prawda?
Tak.
O niesamowitej osobowości. Są kobiety, od kobiet właściwie od tych początków legendarnych, czyli od Wandy, Nawojki, aż do współczesnych czasów, do tych kobiet, które już nam są bliższe, które jeszcze niedawno były z nami, więc są nasze wielkie artystki związane na przykład z Grupą Krakowską.
Jaremianka oczywiście. Pewnie. Nie ma?
Proszę?
Jaremianki nie ma.
O, jak nie ma?
Dobrze, Jaremianka. To dobrze.
Musi być Jaremianka. Jest Jaremianka i jest również... jest Kraupe Świderska, jest Erna Rosenstein, są te nasze wielkie, wielkie nazwiska, bardzo znaczące. Są może nazwiska, które gdzieś tam będą zaskakujące, bo podejrzewam, że niewiele osób kojarzy na przykład z Krakowem Pelagię Dąbrowską, żonę Jarosława Dąbrowskiego. Bardzo ciekawą postać. O niesamowitym życiorysie, bardzo inspirującym, która ostatnie lata właśnie życia spędziła w Krakowie. Są to takie, są oczywiście królowe, ale są kobiety wyklęte, jak na przykład Katarzyna Wajglowa, spalona na Małym Rynku na Stosie, za kobieta, która dokonała, to był XVII wiek, dokonała apostazji i spłonęła na Stosie. Więc i są te które nazywamy czarownicami, są te, które są święte. Jest Hanna Chrzanowska na przykład, bardzo znana postać. Jest związana na przykład z Wyspiańskim, choć mniej znana. Może teraz dzięki książce Panny z Wesela już bardziej, Anna Rydlówna, zasłużona pionierka pielęgniarstwa w Polsce. Więc to są bardzo, bardzo bardzo te postaci są z różnych kierunków, z różnych sfer. Czasami zdarza się, że jest i matka, i córka. Jest tak w jednym wypadku. ponieważ wśród pierwszych studentek przyjętych na Uniwersytet Jagielloński na Wydział Farmacji była Jadwiga Sikorska, ale jest na kurtynie też Jadwiga Bopré, jej córka, również lekarka, twórczyni poradni świadomego macierzyństwa, bardzo zasłużona dla Krakowa, więc też tak się zdarzyło w ten sposób. No trudno wymienić, bo oczywiście wiemy wszyscy, czego się spodziewać, że myślimy o tym, że będzie Helena Modrzejewska. Oczywiście jest Helena Modrzejewska, ale jest Bronisława Janikowska, wieloletnia suflerka Teatru Juliusza Słowackiego w Krakowie. Więc te postaci są zarówno, są to bardzo znane osoby, które zyskały sławę, które doceniono, a są osoby, o których zapomniano, o których na co dzień nie pamiętamy, trudniej gdzieś dowiedzieć się o ich losach. Mm-hmm. Więc myślę, że będzie też dostępne będą teksty, które będą opowiadały o tych kobietach bardzo różnych.
Bardzo to ważne i potrzebne. No, będzie to jakaś taka forma upamiętnienia. Nie chcę użyć słowa pomnik, ale no, krakowskie dziewczyny, kobiety raczej nie doczekały się dotąd tego rodzaju upamiętnienia.
Właśnie. Nie, no przeważnie tak jest, że raczej w historii zajmują gdzieś tam takie miejsce marginalne, a jak już ulicę nazwą, to też najczęściej gdzieś na obrzeżach miasta, prawda? Więc myślę, że to jest bardzo ważne, żeby coś takiego się pojawiło, bo mieliśmy świetne architektki. Też jakby trochę już zapomniana, związana z Nową Hutą, Marta Ingarten. Nie wszyscy ją kojarzą, ale też bardzo ciekawa postać. Nie chcę zdradzać wszystkich nazwisk, bo chyba trzeba mieć przyjemność z odkrywania tego, kto to jest, dlaczego tej osoby nie znam, albo dlaczego się tu znalazła, coś mi nazwisko mówi, prawda? Ale kto to jest?
Co zobaczymy, Małgorzato? Jaki kolor będzie mieć tkanina? Może trochę uchyl, rąbka, tak się posłużę tutaj właśnie tym językiem tkaniny.
Tak. Tkanina dwuosnowowa ma swoje ograniczenia. Wolno używać tylko dwóch kolorów. I ja bardzo lubię ograniczenia, ponieważ one wyzwalają też kreatywność. Więc jest czerń i kość słoniowa, czy też taki off-white. To są dwa kolory tej materii tkanej, ale
czyli
oprócz tego...
ciepła ta druga barwa bardziej.
Tak, cieplejsza, tak. I do tego dodajemy złoto. Złote
no
elementy...
No tak, jesteśmy w Teatrze imienia Słowackiego. Czegoś by brakło.
Tak. Ja osobiście bardzo lubię złoto i to jest też kolor, który używam. I czerni biel w swoich pracach również. Więc mam taką elegancję. Złote są elementy haftowane.
Ręcznie.
Ręcznie haftowane.
Czyli to jest dodatkowy element.
Dodatkowy element, taka
od
aplikacja.
Tego, co utkane jest.
Naszywana. I głowa meduzy.
No właśnie.
Jest też haftowana ręcznie. Ja haftuję osobiście, głowę meduzy, która
jesteś w procesie.
Jestem jeszcze w procesie, kończę twarz. Myślę, że już niedługo meduza będzie skończona i będzie można już ją również przyszyć.
Czyli głowa meduzy tutaj pojawia się jako uosobienie tych wściekłych kobiecych mocy, tak naprawdę? Skąd ona się wzięła? No bo nie jest jedną ze 130 kobiet, prawda?
Nie. Meduza raczej...
Meduza jest taką mścicielką, no nie bójmy się tego stwierdzenia.
Tak, i jest też takim uosobieniem wszystkiego tego, co było w kobietach właśnie wyklęte, zakazane, co było nieakceptowane. Czyli dla mnie źródłem twórczości jest, może być właśnie, czy też agresja, zaprzeczanie agresji prowadzi do jakichś różnych innych,
do
frustracji i do chorób.
Więc do ciężkich chorób.
Więc jeżeli tę brzydszą swoją naturę spojrzymy w twarz, czyli trochę jak spojrzymy w twarz w meduzie i obejmiemy ją i powiemy akurat właściwie, że wcale nie jest brzydka, no jest częścią nas i jest dobra, bo jest częścią nas. I to właśnie meduza symbolizuje właśnie to objęcie i to zaakceptowanie tych mocy twórczych.
Czyli meduza
też się śmieje, prawda? Mm-hmm. Meduza się śmieje.
No tak, taki grymas, który
jest śmiech.
Tak, to prawda.
Myślę, że to też jest właśnie ten śmiech, który może być bronią kobiet w jakimś sensie. Mm-hmm. Oczywiście odwoływałyśmy się też tu do tego tekstu takiego podstawowego, śmiechu meduzy Helen Sixu.
Dokładnie. Tak, no bo wszystko się zaczęło trochę od meduzy, właściwie nawet nie trochę, tylko bardzo, ponieważ jesienią 2 lata temu był taki spacer przez las z meduzą organizowany przez Martę Błachut, na który zaprosiła właśnie Krzysztofa Głuchowskiego. No i Krzysztof był na tym spacerze i ją się strasznie ta meduza spacerująca po lesie, moja praca meduza, tak, spodobała. I wtedy właśnie zapytał mnie, czy nie zrobiłabym jakiejś tkaniny dla teatru i ja pomyślałam sobie, no pewnie. I oczywiście, kiedy on mówił tkanin dla teatru, ja wyobraziłam sobie tkaninę 1,40 m x 2 m. Mm-hmm. A później okazało się, że to jest 100 metrów kwadratowych, a nie 2.
Mm. Trochę więcej.
Trochę więcej. Tak. Więc tak, ta meduza, w mojej pracy meduza była wykonana właśnie dla Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. I była uosobieniem tych wszystkich właśnie popędów mrocznych mocy, które kobiety w sobie mają, a które były przez wieki gdzieś tam tłumione. Kobiety im zaprzeczały, dyscyplinowały i meduza jest właśnie, pojawia się jako ta część, którą trzeba zaakceptować.
Czyli poza tym pojawia się na loży teatralnej.
Tak. No przecież, oczywiście.
Tak, mhm. Parterowej zdradzę, jak ktoś będzie chciał, odszuka. Mhm. No. Ja chciałam jeszcze powiedzieć, że w projekt jest zaangażowanych mnóstwo kobiet.
Tak.
Oprócz naszych wspaniałych tkaczek, czyli pani Bernardy Rość i Lucyny Kędzierskiej, są to też fantastyczne panie ze Stowarzyszenia Lud Art przy Muzeum Etnograficznym, które nam bardzo pomagają. Nasze krawcowe. Więc jest to projekt, oczywiście pod patronatem naszego miłościwie nam panującego Krzysztofa Głuchowskiego. Ale oczywiście
ale dość kobiety, wyobraźni pan dyrektor ma, żeby jednak dopuścić tutaj do tej realizacji.
I co nas zaskoczyło,
wręcz ją inspirować.
Jest ten projekt realizowany dzięki wsparciu Urzędu Miasta Krakowa i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. To są nasi donatorzy i nasi sponsorzy.
I to jest to pytanie, które usiłuję wykrztusić, ale myślę, że dobrze będzie to jednak przypieczętować, Małgorzato. Rozumiem, że ta meduza jest taką trochę twoją pieczęcią, prawda? Motywem, który pojawia się w twojej sztuce i też motywem, na który bardzo zwracasz uwagę. Na to, że to, co postrzegano jako złe, w gruncie rzeczy jest źródłem wielkiej siły. Może być.
Może być.
Oczywiście. To mówimy o tych frustracjach, z których coś dobrego może wyniknąć, pod warunkiem, że nie są właśnie tłumione czy wymazywane.
Tak, więc sama interpretacja też mitu o meduzie, o tym, że była piękną kobietą, ale została zgwałcona przez Posejdona w świątyni Ateny. I później to, powiedzmy sobie, patriarchalne, być może tak możemy nazwać, tłumaczenie tego mitu mówi o tym, że Atena zezłościła się i za karę jakby przemieniła ją w potworę. Ale, no i to jest właśnie ta, kiedy kobiety nienawidzą innych kobiet, że patrzcie, tutaj ta Atena, to jest taka cecha bardzo kobieca, że my siebie nawzajem nienawidzimy. No i tutaj mamy taki przykład emblematyczny, Atena karze ofiarę gwałtu. Ale ja raczej chciałabym to tak widzieć i są też takie odczytania tego mitu, że tak naprawdę Atena daje meduzie moc, ponieważ daje jej moc zemszczenia się na całym rodzie męskim tak naprawdę, że daje jej moc zabijania wzrokiem, tak? Więc można powiedzieć, że daje jej siłę i również bierze sobie głowę Gorgony na tarczę swoją, więc
tak, idąc dalej, można powiedzieć, że odwraca tę sytuację, ponieważ wzrok też jest często narzędziem dominacji mężczyzn. Wzrok, który ocenia, który jakby przyznaje miejsce kobiecie w pewnej hierarchii. Dobrze, no ale to tutaj może tak nie tutaj zostawmy ten bębenek, bo to będzie piękne dzieło sztuki, którym po prostu będziemy się cieszyć jako widzki i widzowie również. Jeszcze, pani Anno, to będzie tak, będziemy wchodzić do teatru i będziemy widzieć tę kurtynę, tak? Będzie... Tak,
takie są zamierzenia, że będzie to kurtyna, która
luźno,
będzie...
ciasno tkana, jak tak. To... Bo też ja upowszechniam trochę tą terminologię.
Tkana jest, to nie jest jak kobelin tak poubijana mocno. Właśnie, ona jest bardziej taką siateczką, ale oczywiście nie jest przezroczysta.
No bo coś jednak będzie musiała zasłaniać,
tak,
prawda?
Tak, zasłania. Mamy na tył haft ręczny, który jest...
No tak, to usztywni jeszcze dodatkowo.
Tak. No i oprócz tego oczywiście, bo tkanina jest... dostarczana w pasach. Bo tak jak mówiłam, krosno mamy 48. Tak.
One będą podszywane po prostu.
One są zszywane ręcznie przeze mnie, przez Anię właśnie. Będziemy mieć też pomoc dwóch pań kraftowych.
Czyli dopuściła panią artystka do zszycia fragmentu.
Ale tak, oczywiście ja przyjmę każdą pomoc.
Nie mów, bo za chwilę się jeszcze wproszę.
Na kolanach. Na kolanach.
Na kolanach? Nie, no to jasne.
Na kolanach praca. Tak.
Więc ja też myśląc, czy też to dzieło, bo tak Siemieracki, kurtyna, mam tak jakby jednego autora, nie wiemy nic więcej o tych, które ewentualnie coś tam przy tym robili. A tutaj chcemy uczynić też transparentnym ten proces i to, że właśnie aż tyle osób było uwikłanych, czy też właśnie zaangażowanych.
Akurat tutaj to słowo jest lepsze.
W ten proces i właśnie też dlatego Lud Art został zaproszony, panie zostały z Lud Artu zaproszone. Takie mieszkanki po prostu Krakowa. I chciałam jakby uzyskać taki efekt, że to jest nasze wspólne jakby dzieło, że później rodzina, czy też właśnie znajomi będą mogli powiedzieć, że znali kogoś, kto wykonał tę jedną postać na kurtynę. I też planujemy jakby na zdjęciu kurtyny podpisywać te osoby, które wykonały dany element, żeby to właśnie poczucie takiej wspólnoty zbudować.
Tak, bo właściwie mogłybyśmy się odwołać do takiej metafory i powiedzieć, że jedna cieniutka nitka jest łatwa do zerwania, ale jeżeli już jest wątek i osnowa i powstaje tkanina z tych wielu nitek, to już jest coś trwałego i mocnego, prawda?
Tak.
Więc my jesteśmy takie, wszystkie te kobiety są takimi niteczkami gdzieś tam.
Anna Bas, kuratorka Kurtyny Kobiet i artystka wizualna Małgorzata Markiewicz, która kurtynę zaprojektowała i współwykonuje. O, może to będzie właściwe słowo. A inauguracja tego nowego obiektu na scenie Teatru imienia Słowackiego, nowej kurtyny, już 17 grudnia.
Nie słuchałeś naszej audycji? Masz ochotę posłuchać raz jeszcze? Żaden kłopot. Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.